Moi drodzy, dzisiaj zechciejmy się zatrzymać zgodnie z naszym cyklem konferencyjnym przy tajemnicy medytacji. Medytacja jest czymś, można by powiedzieć, znakomitym narzędziem, znakomitą sposobnością, okolicznością, która pomaga nam pogłębić naszą religijność, naszą pobożność, nasze odniesienie do Boga, uczynić naszą wiarę żywą. I właśnie medytacja jest jednym ze sposobów najbardziej intensywną, żeby wiarę ożywić. Bo ktoś może wierzyć, ale nie mieć żadnej relacji z Bogiem. Tak na w dygresji pewnej chciałem wam uświadomić, że mamy w przestrzeni duchowej trzy podmioty. Trzech operatorów, że tak powiem. Bóg, człowiek i demon. I można by powiedzieć, reprezentują trzy rodzaje wiary. Jest wiara boska, ta nadprzyrodzona, cnota, wiedza boska, poznanie boskie, oświecenie. To, co przychodzi właśnie do nas jako dar w Chrzcie Świętym. Jest wiara ludzka, a więc zbiór pewnych przekonań. No jestem, uważam, że Bóg istnieje, tak, to całkiem sensowne, widzę to z życia. Ale ten Bóg jest daleki, zupełnie nieważny. Żyję bez Niego, podejmuję decyzje bez Niego. Nie biorę go pod uwagę, on gdzieś sobie tam żyje, ja mam tutaj swój też wir życia. Jest też, i właśnie, i to ta wiara ludzka często jest składową takiej wiary pospolitej, że tak powiem, o takiej właśnie tradycyjnej, jak to by z domu, ubrana w różne zwyczaje, przekonania, tak, no i najważniejszym centrum życia religijnego jest post w piątek na przykład. To jak już jest złamane, to do spowiedzi szybko. No i to jest czy różne zwyczaje, które mamy, święconka w sobotę wielką, to tak, nie? A resztę, że te msze to takie może mniej, nie ma czasu. I jest wiara demonów. Jakub w swoim liście mówi, demony wierzą i drżą. Demony, muszę wam uświadomić, one były w niebie. One znają Pana Boga, znają, wiedzą, co to jest być w niebie, być zbawionym, być szczęśliwym. Oni tam byli, tylko to utracili. Spadli, wylecieli z nieba. I wiedzą, o co walczą z człowiekiem. Z zazdrości chcą nas tego pozbawić. Także wiedza demoniczna jest też taka wiedza nafaszerowana lękiem, drżeniem, no i jest taką wiarą, nie wiem, zazdrości, nienawiści i mojego Boga właśnie wciągam w moje gniewy, w moje spory. Bóg nienawidzi, o tak jak Niemcy to mieli, Gott mit uns na klamerkach, właśnie taki Bóg. Bóg z nami, Bóg nas wspiera, naszą ekspansję, nasz imperializm. Więc trzeba sobie uświadomić, który głos dopuszczamy do naszej świadomości, którą wiarą się kierujemy. Powinniśmy przede wszystkim dbać o to, żeby żyć z Bogiem, tak zwaną wolą Bożą, i być Jemu poddani i żyć pod wpływem Boga. bardzo ostrożnie podchodzić do własnych pomysłów, a zupełnie eliminować, nie dopuszczać do głosu właśnie wiary demonicznej. Więc to jest przedmiotem medytacji. Rozwijamy naszą przyjaźń z Bogiem, naszą relację z Bogiem. Bywa, no niestety to jest w innych medytacjach niechrześcijańskich, no człowiek zajmuje się sobą, tam się rozkręca, rozwija, tam jakieś stopnie świadomości przekracza i tak dalej. Więc to nie jest modlitwa. Modlitwa to jest relacja z Bogiem, gdzie Bóg jest w centrum, a nie człowiek. I medytacja pozwala nam przemyśleć pewne rzeczy. Dobrze, że mamy Ewangelię. Święta Teresa mówi, że Ewangelia musi nam przechodzić przez serce. Ewangelia musi nam, nas nastrajać, musi wypełniać to nasze życie, naszą wyobraźnię. I właśnie w ten sposób zaczynamy się modlić. Bierzemy tekst, zaczynamy się nim zajmować. Jest takie starożytne słowo greckie, melete, ono właśnie bardzo jest podobne do naszego mielenia. I to o to chodzi, żeby przerzuć, przemielić właśnie pewną prawdę, pewne prawdy, to co właśnie Chrystus powiedział, jak się zachowywał, coś z życia Chrystusa. I to jest takie mielenie, i to nawet bardzo dosłowne to było, melete, to jest słowo, które odnosi się do krów, które najpierw na łące się tam napasą dobrą, soczystą trawą, a potem idzie sobie do stajni i ma powtórny jakby obieg i jeszcze raz tą trawę sobie tam miele gryzie dokładnie właśnie, coś takiego. Mnisi to podpatrzyli, no i bardzo im się to spodobało, że właśnie w ten sposób musimy też zajmować się Słowem Bożym, żeby ono w nas pracowało, żeby było przeżuwane, przeżyć, tak. Dobrze nas, no, nas uczą i od gastronomii, żeby dobrze gryźć pokarmy, prawda? To tak musi być już tak na papkę zmielone właśnie naszymi zębami. No i trzeba mieć dobre zęby do medytacji. No więc tak, jest też takie słowo hebrajskie, haga, które mówi wziąć do serca. Zachowywać w sercu to, co mamy u Matki Bożej. Że ona właśnie te wydarzenia, w których uczestniczyła, to co się działo, brała do serca, zachowywała je w sercu. To jest taka właśnie chodząca pamięć Bożych wydarzeń. Jakieś Boże wydarzenia, które są moimi osobistymi, jakieś łaski, natchnienia, światełka, coś natchnienia, żeby coś zrobić, właśnie jakiś kawałek mojej miłości, czasu poświęcić, darować komuś. To jest właśnie ten moment zachowywania. Zachowywania i takiego właśnie wewnętrznego brania do serca. To jest, staje się to moje, osobiste, wrasta we mnie. To jest właśnie taka sztuka medytacji. I brać do serca Kościoła. Powinniśmy to w miarę właśnie sobie szerzej, tak jak mała Teresa, że przeobchodzimy teraz 150-lecie urodzin. To jest ten moment właśnie, kiedy ona jest tym wzorcem dla nas, jak brać do serca Kościoła prawdę, jak ją nosić. Też to słowo znaczy chronić, nosić w sercu, czyli chronić, jakby zasłaniać sobą, bronić to słowo przed zepsuciem, przed tym, żeby demon nam tego nie zabrał. Pamiętacie tę przypowieść o ziarnie? Ona właśnie wyjaśnia, że my owszem żyjemy, słuchamy, przychodzimy na Eucharystię, w niedzielę czy w ciągu tygodnia, słuchamy Boże Słowo, ale w jakiś dziwny sposób ono do nas nie dociera. Ktoś jakby nam wykradał, albo nie dopuszcza do tego, żeby ono dotarło do nas, gdzieś tam nas rozproszy, tu coś się dzieje, tu mi coś brzęczy w kieszeni, znowu wiadomości, na które czekam, czy mi się coś przypomni. I człowiek taki rozkojarzony i potem łapie końcówki słów, a to jakby całe misterium słowa przegapił. To jest właśnie to. To jest walka o to, żeby słowo nie dotarło do nas. Albo nawet jak ono już dotrze, no to wiemy, że zarasta i troskami nie zajmujemy się tym słowem. A więc to, co w tradycji tak pięknie się nazywa oratio mentalis, czyli modlitwa umysłu, myślna, modlitwa myśli, jest takim rozważaniem, zastanawianiem się, pogłębianiem. I to jest ten moment właśnie refleksyjny, gdzie ja nabieram zrozumienia, mam dostęp do sensu. Mówimy o logosie. Logos to jest sens. Edyta Stein mówiła, że trzeba by przetłumaczyć pierwszą linijkę Ewangelii świętego Jana Apostoła: na początku był sens. Właśnie nie tylko słowo, ale sens, bo sens to również wyczucie, rozumienie od wewnątrz. Coś, co jak znam jakieś słowo, rozumie jego sens, ono gra we mnie. I to jest właśnie ten moment. A więc trzeba by pogłębić o serce myślenie. Więc tutaj mamy ten moment taki, kiedy chcemy odnajdywać jedność. Jedność ze Słowem, jedność też z Kościołem, jedność ze wspólnotą modlących się. Człowiek powinien sobie uświadamiać, że włącza się w pewien nurt modlitwy. Nie modli się sam, ale chce się modlić w Kościele. To też jest istotne właśnie. Uświadamiam sobie, że wielu moich braci i sióstr gdzieś po domach, pod różnymi szerokościami geograficznymi też chce się modlić, medytuje i włączam się w tajemnicę Kościoła. To też jest taki ważny, ważny punkt. A co tworzy naszą wspólnotę? My często tak się pytamy, co jest kluczem do wspólnoty, czy relacje między nami, powiedzmy, nawiązywać relacje, pogłębiać, nie tylko tam cześć, szczęść Boże, tylko właśnie jeszcze może tak nieformalnie, poza spotkaniem, spotkać się, pogadać, poznać siebie. To jest wymiar naturalny. Nas przede wszystkim powinien łączyć wymiar Boży, nadprzyrodzony. Jest taki tekst w pierwszym liście świętego Jana Apostoła, 1:7. Jeżeli chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, czyli On, czyli Chrystus, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Bożego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. I tu mamy pewien klucz. Jeżeli chodzimy w światłości, co znaczy chodzić w światłości? Żyć w łasce. Człowiek, który grzeszy, chodzi w ciemności. I tutaj powinniśmy dbać o to, żeby żyć w łasce. Wspólnota, jeżeli ma być wspólnotą Chrystusową, chrześcijańską, powinna o to dbać, żeby chodzić w łasce, w światłości. Wtedy nasze czyny, nasze myśli, nasze pragnienia mają zupełnie inny charakter. One mają pieczęć wieczności. I my, jako chrześcijanie, powinniśmy dbać o to, żeby nasze czyny były z pieczęcią wieczności. Bo tutaj wiadomo, no coś tam, powiedzmy, człowiek przygotuje zupę, czy tam obiad, posiłek, czy tam, nie wiem, pieczenie chleba. Teraz takie stało się też modne, bo to nie wiadomo, czym nas karmią. No więc człowiek tam coś zrobi, no i czasami to wyjdzie, czasami nie. Zupa się tam też przesoli, albo jakieś tam różne wydarzenia. Ale właśnie ważniejsze jest to, że ja dokonuje tego czynu w stanie łaski. On ma zupełnie inny charakter. Jest właśnie czynem żywej wiary. I również wszystkie zajęcia, które dokonuje, które chce przeżywać, chce, planuje sobie, mają inny wymiar. I o ten wymiar nadprzyrodzony trzeba dbać. Jeżeli człowiek oswoi się z łaską, to nawet później trudniej mu wpadać w grzech, bo już no, ma hamulce, wie co to znaczy, znów się sponiewiera, tam gdzieś wejdzie w internet jakieś tam, albo się przemocy nasączy, rozjuszy się jak w starym piecu, albo właśnie w jakieś konteksty nieczystości czy coś, albo się pokłóci. No, to są te elementy, które powinniśmy kontrolować i dbać o to, żeby żyć w łasce. Przypominam, że życie w łasce można regulować też przed Eucharystią. Nie trzeba po każdej kłótni w domu biegać zaraz do spowiedzi co parę dni, tylko zrobić sobie rachunek sumienia, akt skruchy, żalu, taki osobisty przed Eucharystią i przeżyć dobrze akt pokuty. Właśnie to przebaczenie, przeproszenie, spowiadam się, czy jakieś takie inne modlitwy pojednawcze. I komunia gładzi grzech lekki. A więc chodzimy w światłości. I człowiek chce mieć również umysł w światłości, w stanie łaski. A więc święte myśli. I właśnie modlitwa to jest wznoszenie umysłu do Boga. Ja nie chcę tylko tu na ziemi, powiedzmy, żyć w świętym kontekście, ale jakby całą ludzkość, całe stworzenie ciągnę do Pana Boga, przed Jego tron. I tak po prostu to jest takie zadanie dla mocarza, który potrafi ciągnąć, a to wiecie, to jest takie, wystarczy jeden, o zobaczcie co się dzieje. Jeden człowiek idzie w górę, nie? I jak pociąga za sobą całą masę stworzenia. I też odwrotnie, jak idzie w dół, no to też za sobą pociąga masę stworzenia. Więc ta nasza odpowiedzialność taka chrześcijańska. A więc medytacja jest rozważaniem. Rozważam, o tak jak ten król wyruszający na wojnę. Czy no, właśnie rozważy, czy zwycięży. To jest taka trochę kalkulacja, ale taka trzeźwa rozwaga, obliczanie, co ja mam, jakie środki i tak dalej. Jest rozmyślaniem, jest też braniem poważnie, a więc zaczerpywaniem z prawdy. Chrystus jest prawdą. I można by powiedzieć, że konkretne sytuacje ewangeliczne to takie, jak to, no trudno tak powiedzieć, takie kęsy prawdy, właśnie jakieś porcje prawdy. Tak jak czerpiemy coś prawdziwego, co nas wyzwala, co nas uzdrawia, jeżeli ta prawda jest w nas, my jesteśmy tego świadomi podczas medytacji szczególnie, obcujemy z prawdą, to ta prawda nas wyzwala. Ona nas wyzwala z naszej głupoty, z naszej takiej ciasnoty, z podejrzliwości, z lęków, z obaw. No, po prostu wyzwala naszą osobę, żebyśmy stanęli na nogi, nie byli niewolnikami różnych układów, nie wiem, tego się człowiek boi tam w pracy, tutaj jakieś ma swoje tu sąsiedzi, tu może ktoś tam właśnie oddziaływuje na niego negatywnie, boi się spotkań. Człowiek nabiera męstwa, to jest właśnie ten moment, bo prawda w nim pracuje, prawda go czyni wolnym. I to jest to, jeżeli my nie boimy się prawdy, bo niestety tak czasami jest, właśnie nie chodzimy w światłości, to znaczy wolimy taką strefę przyćmioną, tak żeby tam nie było za bardzo widać, co, kto, prawda, gdzieś tam, no coś się dzieje, ogólnie tak, tak powiedzmy, mamy takie dobre usposobienie, założenia w tego, ale tak no w szczegółach, jakby tam zaświecił mocnym snopem światła, no to tam różne jakieś pajęczynki, to takie tam nie, tu nieposprzątane, tam jeszcze stan z poprzednich świąt coś zostało gdzieś tam w końcu, no i tak można by, oczywiście tam szczególnie damskie oko to jest takie w tych sprawach dosyć sprawne, więc również można zobaczyć duszę swoją w ten sposób, te zakamarki naszej duszy, gdzieś tam coś tak, taka furteczka mała, mieć tam dostęp do takich rzeczy. No może się to Panu Bogu nie podoba, ale to mi jest potrzebne do życia. No, nie dam rady bez tego, tylko mi tego, Panie, nie zabieraj. No więc tak człowiek się, tak jak kiedyś chyba już Wam mówiłem, święty Augustyn też się tak nawracał, jak już pragnął służyć Panu, ale jednak ten stary grzech, on miał taką kochanicę porządną, no i tak tam wspominał sobie te stare grzechy i tak, Panie, tak no chciałbym się nawrócić, a tak nie za szybko, nie za szybko. No i to tacy jesteśmy, no więc tu by trzeba takiego zdecydowania, no bo niestety to nas trzyma. I on też to widział, tylko że no miał taką łaskę, jako taki wielki święty właśnie, że to przemógł, zrozumiał, jak to funkcjonuje właśnie, że nas ciągnie z powrotem do grzechu, ta pamięć jakichś pięknych przeżyć, estetyka, czy obcowanie z pięknem, to jest bardzo kuszące. A więc to, co jest właśnie, żebyśmy sobie uświadomili, że medytacja też nie jest tylko wydarzeniem tam iluś minut, kwadransa czy pół godziny, ale to jest noszenie Słowa Bożego. Jakieś słowo biorę sobie do serca i go noszę. Ono jest obecne, ja jestem dla niego też obecny, przytomny, uzmysławiam sobie sens, ale nie tylko ten logos, czyli ten sens taki słowa, który jest. Jest takie w teologii wschodniej takie słowo sophos. To jest mądrość, można by przetłumaczyć. Nie tyle właśnie osadzenie w sensie, sens jest coś takiego racjonalnego, coś rozumnego. Nie wiem, czuję to, rozumie to, jest to rozumne, jest to słuszne, logiczne i tak dalej, uzasadnione, o, czynię sobie miejsce dla tego w sercu, ale to jest jeszcze coś głębszego, mądrość Boża, która działa. I polecam Wam na przykład siódmy rozdział Księgi Mądrości, czy sięgnąć do tych właśnie ksiąg mądrościowych. To piękna lektura, ile tam jest mądrości takiej praktycznej, codziennej, ale też właśnie jest pokazana natura mądrości, ten duch taki rączy, czysty, przenikliwy, który po prostu no, przemierza, który dociera do sensu, do wszystkiego i właśnie z nim się sprzymierzyć, pragnąć być mądry. Świat robi wszystko, żeby nas ogłupić, żeby nas zdemontować, żeby nie dopuścić do tego, żebyśmy właśnie odkryli tę przestrzeń sophos. Albo też inna metafora, mamy pałac świętej Teresy, twierdzę wewnętrzną i właśnie wiemy, że wokół tego pałacu, wokół tej twierdzy jest mnóstwo diabłów, tych różnych bestii takich, które nas po prostu nie dopuszczają i nas wypychają ciągle na zewnątrz. Nie dać się wypchać. Idziemy, te pierwsze mieszkanie tam się przykręcić, przyspawać, nie dam się wypchnąć. No to tak trzeba takiego zdecydowania. I tutaj właśnie mamy chociażby sięgnąć o po psalm. Rozpoczynamy, znakomity jest pierwszy werset pierwszego psalmu. Szczęśliwy mąż, który ma upodobanie w prawie i nad jego i nad jego w Panu i nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. To jest piękne. Właśnie my to mamy w regule też zapisane jako to pierwszeństwo rozmyślania dniem i nocą. Można się przebudzić gdzieś tam koło drugiej w nocy, zrobić sobie taki kwadransik medytacji, prawda? Ucieszyć się Panem, pogłębić, prosić o światło. Światło w nocy to coś pięknego, nie tylko gwiazdy, ale też i właśnie wewnętrzne światło. No i z tą nową zdobytą mądrością już tam dotrwać do rana. Także medytacja jest to takie zgłębianie w myślach, odkrywanie prawdy, czasami te odsłaniają się kolejne warstwy, wracamy do tych samych słów na przykład i te słowa zupełnie mają inny wymiar, coś nowego nam wnoszą. I taka jest Ewangelia, zobaczcie, przez 2000 lat mamy do czynienia z tym samym zbiorem słów na przykład Chrystusa, Ewangeliami, z listami, z tym właśnie kanonem Pism Świętych chrześcijańskich i one ciągle tam można, zobaczmy jak kolejni papieże, jak nie wiem, Jan XXIII, Paweł VI, nasz papież i Benedykt i teraz Franciszek, jak oni ciągle nowe konteksty, nowe sensy, nowe perspektywy, to jest piękne. To trzeba sobie uświadomić. A więc medytacja wiąże nas z prawdą, ale też wiąże nas z szacunkiem. Człowiek medytując nabiera szacunku do Boga, czci prawdziwej, nabiera szacunku do siebie, ponieważ wie, że nosi w sobie święte słowa, że jest świątynią Boga i to zaczyna w nim pracować. I właśnie uczy się kochać. To, co Teresa nam powiedziała tak właśnie bardzo zdecydowanie. To mamy w tym rozdziale tutaj o modlitwie, o medytacji. Jeżeli chcemy znaczny postęp uczynić na tej drodze i dojść do kolejnych mieszkań, do których tęsknimy, nie o to nam chodzić powinno, byśmy dużo rozmyślały, jeno, abyśmy dużo miłowały. Medytacja jest drogą miłości, rozwoju miłości. A więc pragnę dobra, z dobrem się wiążę, głoszę dobrą nowinę, nie złą, unikam złośliwości, takich kąśliwych, mamy takie komentarze swoje prywatne, tak jak gdzieś tam też proszą czasami nas o komentarze, to my takie mamy, takie swoje, soczyste, pikantne, takie, że tam dojdzie, trafi prosto w to najczulsze miejsce. Niektórzy to są mistrzowie, mają taką długą, cienką szpilkę i tak powoli, tak ciach do serca. No i to bywa, że właśnie człowiek wtedy nie głosi dobrej nowiny, nie pielęgnuje dobra, ale takie subtelną złośliwość taką. Czasami taką ironię, też ona się rodzi, taka ironia wobec świętości. Ktoś sobie na przykład stawia za cel, że chce być święty. No to się znalazł, nie? Po prostu tak. No i od razu właśnie częstujemy kogoś taką złośliwością, naszą ironią, kwestionowaniem. No proszę, proszę, jaki świętoszek tutaj, jaki pyszałek, no, święty od razu. No więc taka solidarność grzeszników, nie? Tak, nie popuścił. Więc bardzo ciekawa rzecz, że kiedy Teresę poproszono, żeby nauczyła siostry modlitwy, ona pisze Księgę Życia. Niesamowite. Moje życie jest modlitwą. Moje życie, tym czym żyję, właśnie to wszystko jest przemodlone, to wszystko jest staje się modlitwą. Taką czynną właśnie moje życie. To jest właśnie ten piękny wymiar, kiedy ten zmysł wieczności się pojawia. wieczności, zawarty właśnie w Ewangeliach, w Piśmie Świętym, żeby to odkryć i tego nie utracić. Ten dar z nieba, to wyczucie nadprzyrodzonego życia i ten właśnie przede wszystkim odkryć dar bycia kochanym przez Boga. To czasami jest trudne, bo mamy tyle dowodów, że jesteśmy sponiewierani przez różne relacje, czy w różnych wybrakowane jest to nasza obecność. Taki głodni czasami jesteśmy, głodnymi, że chcemy więcej właśnie miłości, tak czujemy się tacy niekochani, gdzieś porzuceni na marginesie. Bóg, najważniejsza postać w rzeczywistości, w całym świecie, wszechświecie, Ciebie kocha. To jest coś, co trzeba odkryć i się tym zachwycić. To, moi drodzy, tyle, jeżeli chodzi o taki wstęp do medytacji. Za chwilę mamy czas teraz pół godziny na samą medytację, więc myślę, że tak przeprowadzę z Wami medytację nad dzisiejszym słowem, żeby tak sobie też uświadomić metodę.